Słucham, czyli zachęcam. Opowiedz drugiej osobie, jakie masz marzenie. Czy masz jakieś marzenie?
Tylko jedno?
Co zmieść mieszania w 3 minutach? Daję ci to wolność. Co 3 minuty to twoje. Powiedz, jakie masz marzenie, czy masz marzenie? Może być tak, że ktoś dzisiaj nie ma marzenia. Pamiętam kiedyś taką konferencję, ale Marcinia po nas Petlejem miała i ona o marzenie. No to jakie masz marzenie? I tak na mnie. Kurczę, nie mam. To było dla mnie niesamowicie ważne doświadczenie. Może nie masz dzisiaj marzenia. To może wróć do przeszłości. Czy kiedyś miałeś jakieś marzenie, udało ci się zrealizować? Więc takie opcje. Zapraszam. Podzielmy się.
Bardzo Wam dziękuję za to podzielenie się owocami tego ćwiczenia, bo dokładnie na tym polega ten etap drogi świętego Ignacego, w którym zaczyna się wreszcie rozeznawanie. W poprzedniej konferencji mówiliśmy o przygotowaniu i potrzebnej samoświadomości tego człowieka, aby był świadomy tego, co go ogranicza, co go stresuje, co mu narzuca w taką logikę przetrwania, lęku, wyobrażenia sobie, że jest skazany na siebie, samotności i tak dalej. I dopiero mając świadomość tego, że mógłbym chcieć rozeznawać wolę Bożą, dyktując tak naprawdę Panu Bogu z poziomu tego starego człowieka, jak on ma mnie zabezpieczyć, dopiero kiedy jesteś świadomy, że taki mechanizm w nas działa, możemy zacząć wchodzić w proces rozeznawania. Kiedy Ignacy zaczyna ten etap rozeznawania, zaczyna od zmiany sposobu modlitwy. Ja będę mówił troszeczkę do tego jednego slajdu dłuższy czas, ponieważ jestem perfekcjonistą ze starego człowieka i mam bardzo nieperfekcyjne slajdy. Ale z drugiej strony sobie też tak myślę, że jak duch jakoś wieje, to lepiej, żebym mówił tak bardziej, mówił od siebie, czy od serca, czy od ducha. A z drugiej strony, przy waszym zmęczeniu, to też lepiej, jeśli tak będziemy właśnie sobie trochę pewne rzeczy opowiadać, a nie robić kolejną szkółkę na slajdzie. Ja coś tam pokażę potem, ale spróbujemy tak opowiadać. W związku z tym, wracając do głównej myśli, święty Ignacy zaczyna ten etap od zmiany sposobu modlitwy i zaczyna ten etap, który podprowadzi pod moment rozeznawania, od tego, żeby modlić się z użyciem wyobraźni. Troszkę inaczej mówiąc, żeby mieć marzenia. Stary człowiek nie może marzyć. Nie może marzyć, bo musi bać się o siebie. Dopiero nowy człowiek, o którym wiemy, już nie chcę teraz wchodzić w te wszystkie szczegóły świętego Pawła, to jest ten, który, kim właściwie on jest, tak? Bo to też jest ważne. Ale nowy człowiek dopiero może zacząć marzyć, bo on nie jest już zestresowany. A dlaczego nie jest zestresowany? No bo jeżeli został zbawiony przez Jezusa Chrystusa od grzechu, to grzech go już teraz nie odłącza od Boga, patrząc od strony Boga. Jeżeli został zbawiony i nie poniesie kary za swoje grzechy, czyli złych konsekwencji, bo konsekwencje zła poniósł Jezus, to nie muszę się stresować, nie muszę żyć w napięciu, nie muszę bać się kary. Jeżeli Jezus zmartwychwstał i pokazał, że nasze życie ma kontynuację poza granicę śmierci, naszej fizycznej, biologicznej, to nie muszę żyć w perspektywie lęku przed śmiercią. To jest w liście do Hebrajczyków przepiękny tekst, chyba rozdział 2:14-15, że zły duch trzyma nas w lęku z powodu niewoli, lęku, strachu przed śmiercią. A my jesteśmy jako chrześcijanie, tak, w naszej wierze oczywiście, że tak wyzwoleni od lęku przed śmiercią, choć nasza emocjonalność, ten stary człowiek, tak, no, faktem śmierci się smuci, śmierci się boi, a jak już mówi, że śmierci nie, to boi się umierania, więc jednak wokół tego gdzieś jest jakieś napięcie. Tymczasem człowiek zbawiony, ten nowy człowiek, on już nie ma tego stresu i zaczyna drogę, aby również jego ciało, o którym mówiliśmy tyle w poprzednim konferencji, czy jego umysł, czy jego cały system reakcji chemicznych, biochemicznych, nauczył się żyć w zaufaniu do życia. Życie nie dzieje się, nie przydarza się nam, czy nie jest przeciwko nam. Życie dzieje się dla nas. Po angielsku to fajnie brzmi, tak, że life is not, it doesn't happen to you, it happens for you. przepraszam, że tak wyspy, ale po polsku to się trudniej troszeczkę mówi. Okay. Życie nie jest przeciwko nam, nie przydarza nam się jako dopust boski, tylko jest stworzone dla nas, byśmy wzięli w nim udział. Skoro Jezus zmartwychwstał, skoro życie nie ma już teraz ograniczeń, bo życie nie ma przeciwieństw. Śmierć jest przeciwieństwem narodzin. Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, chociaż poezja chrześcijańska i teksty liturgiczne taki kontrast tworzą tak w swoich medytacjach liturgicznych i poetyckich. Ale tak głębiej patrząc, życie nie ma przeciwieństw. Jeżeli szukamy kontrastu, to kontrastem do śmierci będą narodziny na tej ziemi. Życie nie ma przeciwieństw, bo życia nie można zabić. Bo Jezus zmartwychwstał. Życie będzie kontynuowane poza horyzont naszej śmierci, naszego biologicznego ciała. Będziemy istnieć dalej. Czyli ja nie muszę się bać, bo gdzieś głęboko, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, otrzymałem dar rozumienia, że nigdy nie będę unicestwiony. Nigdy. Zatem jestem nowym człowiekiem i nie dość, że wiem, zaproszony jestem do wiary, aby wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Zbawiciela, to, że jestem uwolniony od kary wiecznej i tak dalej, żeby nie wierzyć ograniczeniom tego świata, stresom, tak, zagrożeniom, jako jakiejś rzeczywistości ostatecznej. Oczywiście uwaga, tak, pod tytułem nie róbcie tego w domu. Znaczy, w domu proszę uczyć dzieci, że są niebezpieczeństwa związane z tym światem, że w kontakcie, to może tam i tak dalej. Ale mówimy o pewnej postawie takiej bardziej filozoficznej i duchowej. Czyli nigdy nie będę unicestwiony. Jesteśmy stworzeniami wiecznymi, zawsze nimi byliśmy, zanim przyszliśmy na ten świat. I w Piśmie Świętym są takie intuicje, że Pan Bóg ukochał nas przed założeniem świata. I mówi o tym, i do Jeremiasza mówi o tym święty Paweł, że w Chrystusie przed założeniem świata, czyli w tajemnicy drugiej osoby Trójcy Świętej, która jest szersza niż Jezus, którego znaliśmy z historii na ziemi jako Jezusa z Nazaretu, zawsze istnieliśmy i będziemy istnieć zawsze. Żeby ciało i nasz umysł, czyli to ciało w interakcjach, w relacjach się tego nauczyło, no to jest droga, tak, oczyszczenia, droga potem oświecenia. Tak teologowie klasyfikują te etapy oswajania się z tą myślą. Którzy są tym jakoś zmęczeni, że się muszę z tym życiem męczyć, to jeszcze z wiecznym się dalej muszę męczyć. Jeszcze muszę myśleć, co mam robić w życiu wiecznym. Ale życie jest jedno wieczne. Jest ten nowy człowiek na dodatek, wiem, że nowy człowiek żyje według Ducha, co mówi święty Paweł, najważniejsze o te cytaty. Czyli jeszcze otrzymaliśmy Ducha Świętego, który ma tyle różnych odsłon, aspektów, że każde jego imię jest prawdziwe, ale nigdy nie jest wyczerpujące. Jeden z aspektów jest taki, że Duch Święty, który jest duchem relacji między Ojcem i Synem, to jest jeden ze sposobów ludzkich ograniczonych mówienia o tej tajemnicy, jest nam dany, abyśmy umieli być w relacji z Bogiem, z wiecznością, z taką miłością, która jest tak wszechogarniająca i tak zaskakująca. Więc nowy człowiek, który wie, że przyjmuje miarę tak, życie wieczne w zmartwychwstanie i zbawienie, uwolnienie, uratowanie od grzechu, z konsekwencji zła. Nowy człowiek, który otrzymał Ducha Świętego, aby umieć się poruszać w Bożym świecie, ten świat też jest Boży. Ten nowy człowiek może jest dopiero wolny. On nie jest zmuszony tylko do perspektywy troszczenia się o siebie, o swoje przetrwanie, ewentualnie jeszcze o przetrwanie bliskich. Jest wreszcie wolny, aby móc wybierać spośród dobrych rzeczy, które z życia, które się dzieje dla nas, Pan Bóg nam przygotował. I ten człowiek zaczyna marzyć, zaczyna używać wyobraźni, bo już nie jest zestresowany. Wtedy można marzyć. Święty Ignacy nie miał jakiegoś większego stresu, jak był w rekonwalescencji. Kiedy już był przełom, tak, przez chwilę wydawało się, że umrze, przypisował świadectwu świętego Piotra, to, że został uzdrowiony, no bo ta choroba tak wydała taki jeden kryzys na początku. I potem sobie leżał, wiedział, że się rana goi, że on kiedyś wstanie i zaczął marzyć, więc to tam słyszeliśmy, sobie wyobrażał o tej tam królowej, o tych różnych wyczynach, o świętych, zaczął marzyć. I te marzenia w nim dalej trwały. Nawet kiedy kończył to wyobrażanie sobie tych doświadczeń. Ale do tego stopnia, jak ktoś powiedział genialnie, poczułem się, jakbym już był tam, gdzie moje marzenie się zrealizowało. Taka jest natura marzeń. Po to marzymy, po to używamy wyobraźni, aby mieć pewien przesmak tego, jak to będzie, kiedy się marzenie zrealizuje. Wtedy on się zaczyna jakoś realizować. Tak to jakoś działa w tej niewidzialnej przestrzeni. Że jeżeli mam jakiś pomysł na marzenie, jak wyobraźni, to jeżeli będziemy to podtrzymywać, bo jak będziemy taki jeden obraz, jedno zastanowienie, to nie. Jeśli coś jest z nas takiego bardzo głęboko żywego, to zaczyna się realizować. Ktoś inny powiedział, że to były bardzo, nawet dwie czy trzy osoby, to były takie intymne rzeczy. To też jest znak, że coś w takim razie jest tam bardzo głębokiego w tych moich marzeniach. To jest o coś bardzo Bożego. To jest jedna też z intuicji świętego Ignacego. Tak działa też ten nowy człowiek, że on rozpoznaje w sobie pragnienia, które są jakoś jego, ale w pewnym sensie przekraczają go. Czyli są jakoś Boże, czy boskie, przekraczające, wieczne w nim. Radość tutaj padła. Radość jest potwierdzeniem. Tak? Nie przyjemność, zadowolenie, choć wesołkowatość. Głęboka radość jest potwierdzeniem, że moje marzenie czy pragnienie jest czymś bardzo głębokim. I święty Ignacy ma taką intuicję, że w tych pragnieniach nowego człowieka, nie w tych takich, strategiach starego, tak, przestraszonego człowieka, tylko w tych pragnieniach i marzeniach nowego człowieka przemawia sam Pan Bóg. Dlatego teraz potrzebujemy poznawać siebie jako nowego człowieka, zbawionego i obdarzonego Duchem Świętym. Jakie ja mam pragnienia? Bo Pan Bóg pragnie we mnie. I wtedy potrzebuję rozróżniać między zachcianką i strategią przetrwania i obrony starego człowieka i pragnieniem, marzeniem, których jest też wiele. Pan Bóg pragnie wszystkiego we mnie. Tak? Ale to się jakoś konkretyzuje w konkretne plany, marzenia, wyobrażenia. I z tych potem potrzebuję wybrać, no, które teraz realizuję, a które trochę później, a które w przyszłym życiu. Tak? Nawet tyle ich może być. Ten człowiek nowy, już niezestresowany, zbawiony, może zacząć używać wyobraźni, może zacząć pragnąć, może zacząć marzyć. Częścią tej modlitwy z użyciem wyobraźni, jaką stosuje święty Ignacy, jest coraz większa zażyłość z Jezusem. I w tym sposobie modlitwy Ignacy mówi, wyobraź sobie Jezusa, tak jak w Ewangelii jest on opisany, i spędź z nim czas w tym wydarzeniu, tak jak je opisał ten czy inny ewangelista. Na tym etapie zbliżania się do rozeznawania, święty Ignacy używa do modlitwy już tylko tekstów z Nowego Testamentu, z różnych zdarzeń z życia Jezusa. Mówię, wyobraź sobie, że ty jako ty teraz wchodzisz w interakcję z Jezusem. I Ignacy zaczyna powoli, przy jego narodzeniu, przy ofiarowaniu w świątyni, jak ma 12 lat. Bądź tam, zachowuj się normalnie jak ty. Jak Jezus dorastał, Ignacy ma taką medytację, czasami daje pustą kartkę rekolektantom, albo czasami tam są dwie medytacje gdzieś jako zadane. Na jednej jest tekst, tam jednej medytacji, a drugiej jest czysta kartka, na tej drugiej kartce pustej jest druga medytacja. Dlatego, że Ignacy mówi, rozważać tajemnicę życia ukrytego Jezusa w Nazarecie. Jezus, jak miał 12 lat, podpadł rodzicom, dostał taki szlaban, że go opisać, że miał 30 lat. Sporo czasu, żeby jakoś żyć. Wyobraź sobie, jak żył Jezus. Tak? I bądź z nim. Jako nastolatkiem, jako młodym człowiekiem, pracującym, rozmawiaj z nim. Chodzenie w tej wyobraźni, w interakcję z Bożym Synem, Synem Człowieczym, czyli człowiekiem w pełni ludzkim, kimś w pełni ludzkim, oddziałuje nasze człowieczeństwo. I nadal możemy, nawet takie tam, że odpowiadamy sobie, że jeszcze tu się boję, tutaj się stresuję, tutaj bym się wycofała, tutaj coś, tak? Ale wchodzimy w interakcję z kimś, kto promieniuje życiem. Promieniuje miłością, uczy mnie człowieczeństwa. Powoli pracę prowadzi w tych rozważaniach do takich momentów, kiedy Jezus musi też wybierać. Kiedy zaczyna działalność potem publiczną. Kiedy ma ten moment chrztu. Sam dla siebie też potrzebował tego, żeby doświadczyć, że jest Synem Bożym. To jest ten nowy człowiek, to jest to ja prawdziwe w nas. Dla przeciwwagi tego ja fałszywego jest ja prawdziwe. Czyli to odwieczna tożsamość nasza w Bogu. To, że jesteśmy kochani od zawsze i na zawsze. Że jesteśmy wieczni, byliśmy, jesteśmy i będziemy żyć wiecznie. Nasza prawdziwa tożsamość, nasze takie ja, które niektórzy mówią autentyczne, bo tamto stare jest jakoś tak trochę na potrzeby tylko chwilowe, takie trochę się wydaje być konstruktem chwilowym. A to prawdziwe, czyli jestem umiłowanym synem w synu. Tak mówi Jan Paweł II, tak mówił Benedykt XVI, że ta moja prawdziwa tożsamość, tak, powoli dochodzi do głosu w interakcjach z Jezusem, którego sobie wyobrażam. Jezus miał też takie doświadczenie, bo był też tylko człowiekiem, jak w jakimś jednym zakresie mówienia o nim. i też potrzebował takiego umocnienia. No rusza przez to życie publiczne, tak? I teraz ojciec mówi, słuchaj, jestem z ciebie dumny, masz wszystko, czego ci potrzeba, ruszaj świat. Ty się z mój syn umiłowany, tobie mam upodobanie. I powoli, powoli zaczynamy odkrywać, że ten nowy człowiek, którym my także jesteśmy, może brać udział w Bożym planie życia. A życie to też miłość, więc ten nowy człowiek, my jako nowy człowiek, możemy brać udział razem z Bogiem w tym Bożym planie kochania świata, który nadal potrzebuje przemiany przez miłość. I przebywając z Jezusem uczymy się tego, jak Jezus wybierał, odczuwał, myślał, poznajemy Jego człowieczeństwo, zakochujemy się w Nim jako. Czy staje się naszym przyjacielem? Modele relacji są bardzo różne, dla każdego coś będzie takiego, co dotyka serca. Bardziej, że ktoś jest uczniem czy uczennicą, towarzyszem drogi, przyjacielem, przyjacielem oblubieńca, kimś zakochanym w Jezusie. Różne sposoby są opisu takiej relacji, każdy ma osobisty możliwość. Uczymy się Jezusa, ponieważ Jezus pokazał, jak wziąć udział w życiu, kochając. Przeszedł przez życie, dobrze czyniąc. Na dodatek, radosnego dawcę miłuję. Jezus nie musiał. Muszę kochać, bo jak będę kochał, to mnie pochwalą i zarobię na uznanie i na akceptację, bo jej nie mam. Chociaż przez takie robienie dobrych rzeczy jakoś się zarobi. Nie musi zarabiać, bo już jest kochany. I powoli jakoś w nas ten prawdziwy człowiek, czy prawdziwe ja, czy ten nowy człowiek wzrasta, dorasta, przemienia się. Bo nawrócenie obrazu Boga i rozumienie nawrócenie rozumienia siebie, czyli obrazu siebie, jest nawróceniem wyobraźni. Jeśli modlę się w wyobraźni, to zmienia się coś we mnie. Bo jak mam marzenie i zacznę się na nim zastanawiać, to jakbym już był tam, jakby ono się zrealizowało. Nawet więcej, w jaki sposób bierzemy udział w tym przemienianiu świata. Bierzemy trochę udział w taki sposób, że jesteśmy właśnie jak Jezus synami Ojca, synami, córkami Ojca, którzy teraz szukają tego, o czym Bóg marzy, aby sprawić niejako Bogu przyjemność. To mieliśmy w poprzedniej konferencji, żeby Święty Paweł mówi, szukajcie tego, co Bogu przyjemne, co Bogu, dla Boga doskonałe. Więc tu jest tutaj dużo opisów tego, czym jest to ja prawdziwe i trochę właściwie o tym powiedziałem, że to jest właśnie jakby nasza absolutna tożsamość, czyli właśnie ta odwieczna i ta na zawsze w tym sensie, tak? Jest tożsame z naszą duszą. To jest ojciec Richard Rohr, tutaj nie ma napisane z książki, Nieśmiertelny Diabł. To jest tytuł książki, którą bardzo polecam. Ojciec Richard Rohr, nazwisko pisze się w taki sposób. A tytuł książki Nieśmiertelny Diament, co jest cytatem z wiersza jezuity. Gerard Manley Hopkins, brytyjski jezuita, napisał taki wiersz, użył takie określenia. Czyli coś jest niszczalnego w nas, coś nas odwiecznego. I o tym prawdziwym ja jest ta książka. Mamy tutaj różne inne cechy, ale... Proszę? Jeszcze raz? Nieśmiertelny Diament. Jezus nawet idzie dalej w mówieniu o tym, kim jesteśmy, kim jest człowiek. Dyskutuje w pewnym momencie ze swoimi współbraćmi Żydami i mówi, czyż nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano Słowo Boże, a Pisma nie można odrzucić, to jakżeż wy o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz? Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy, jak bardzo przynależymy do Boga, dzięki temu, że Jezus zaleczył, pojednał nas z Ojcem, czyli pojednał nas ze źródłem życia, z którego pochodzimy. Jak Jezus od Boga wyszedł i do Boga wraca, tak my wyszliśmy od Boga. Grzech zerwał połączenie ze źródłem. Jezus zaleczył to zerwanie. To jest taki obrazowy, symboliczny sposób mówienia o tym, jak nas zbawił. W związku z tym znowu jesteśmy Boży albo Boscy. I w tej książce Nieśmiertelny Diament, ale to nie jest źródło tego myślenia, nie jest w tej książce, tylko źródło tego myślenia jest w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wręcz mówi się, że ten człowiek, który usłyszał dobrą nowinę o zbawieniu, zbawiony przez Chrystusa, podlega przemianie w samego Boga, czyli podlega przebóstwieniu. To jest taki piękny cytat z książki, którą na dole macie. Wittgenstein, człowiek prawdziwy, który mówi o przebóstwieniu, bo tłumaczy, na czym polega to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ja powoli przeczytam, co tu jest napisane. Przebóstwienie oznacza więc konkretnie stanie się przez łaskę tym, kim Chrystus jest ze swej natury. Przebóstwienie nie jest abstrakcją, czymś anonimowym. Święty Paweł określa je mianem, to jest greckie słowo, heiotheskia, to znaczy dosłownie, że zostaliśmy synami. Tutaj nie chodzi o rozróżnianie teraz płci, tylko chodzi o to, że tak jak Jezus jest synem, mówimy o takim poziomie rozumienia tajemnicy. Każdy człowiek, niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna, został synem w synu, to znaczy, że otrzymał ten dar dzieciństwa. Wielokrotnie mówię o tym dzieciństwie, jakie jest nam wspólne z Chrystusem, jednorodzonym synem. Łacińskie tłumaczenie, Gata, mówi o adoptio filiorum, o adopcji dzieci. Ale słowo adopcja może być dla nas mylące. Adoptować znaczy formalnie uznać kogoś za swoje dziecko. Jednak poprzez adopcję nikt nie może stać się właściwym, biologicznym dzieckiem. Ojciec Wittgenstein pisał po szwedzku. Szwedzki przekład mówi o prawie synostwa. Czy nie wydaje się to nazbyt jurydyczne? Określenie to heiotheseia znaczy, że rzeczywiście staliśmy się synami w ten sam sposób jak syn. Jednak w jego przypadku dokonało się to poprzez naturę, w nas dzieje się przez łaskę. Przebóstwienie, to jest ten termin z drugiego, trzeciego wieku chrześcijaństwa, gdy pisano po grecku, theopoiasis, konkretnie znaczy stać się synem. Bycie bogami znaczy konkretnie bycie synami. Pułapką i pokusą stać się jak Bóg było stać się pojedynczym, wszechkontrolującym organizmem czy bytem. Natomiast nasze doświadczenie człowieczeństwa jest takie, że jesteśmy bogami jako synowie. Nasze życie jest zależne. Pokusa była, aby nasze życie było niezależne od źródła. I grzech pokazał, że tak się nie da z natury rzeczy. Dalej jeszcze, ja to jeszcze inaczej często mówię, że przebóstwienie znaczy, że zostaliśmy usynowieni. Tak? Czy to mężczyzna, czy to kobieta. Potem może mówić, że ja jestem synem Boga, a kobiety są córkami Boga. Ale dlatego używamy słowa usynowieni, bo tak jak Jezus, i tutaj jest piękne tłumaczenie, też takie duchowe, teologiczne, poprawne, że Jezus z natury boskiej jest Bogiem, a my przez łaskę przynależymy do Boga. Efekt końcowy można powiedzieć taki sam, tylko inną drogą. Ale ten efekt końcowy sprawia, że mogę sobie powiedzieć, że jestem synem Bożym, jestem córką Boga, że jestem boski. W związku z tym wchodzę w rozeznawanie jako ktoś, kto pragnie odczytywać marzenia swojego ojca, nie jak malutkie dziecko, żeby sprawić przyjemność i zarobić na pochwałę, bo jako to dzieciństwo nie jest psychologiczne. To jest przynależność do boskości. Dzieciństwo Boże jest przynależność do boskości. Zbyt często mówimy to w kluczu takim psychologicznym, jak zależność dziecka ciągle jakoś niepełnosprawnego, tak niesamodzielnego intelektualnie, emocjonalnie, bo ciągle musi mieć rodzica. To jest chwila, jakiś etap, w którym tak rzeczywiście również z Bogiem Ojcem możemy przeżywać relacje, ale Bóg Ojciec to źródło wszelkiego życia i jestem z Nim zjednoczony, aby dostroić się do Jego marzeń. I że nic nie jest większą radością, niż dostrojenie się do życia, które wie jak żyć. Życie Boga wie jak żyć. I Jezus wiedział jak żyć jako człowiek na ziemi, kochając. To nie od razu znaczyło, że dał się pojmać. Często przechodził i nie dał się pojmać. Dopiero przyszedł czas, kiedy dał się pojmać. I wyraził swoją miłość, dostrojenie do miłości do grzeszników takie, że przyjął na siebie złość naszych grzechów i oddał samego siebie w ofiarze. To było oddanie z miłości. Na krzyżu mnóstwo aspektów tej tajemnicy możemy rozważać. Jednym z nich jest po prostu oddanie już wszystkiego bez absolutnie żadnych granic. Nazywamy to takim naszym ludzkim językiem, że to odkrywanie marzeń Pana Boga i dostrojenie się do marzeń życia, które wie jak żyć, nazywamy na przykład naśladowaniem Chrystusa. To dostrojenie się do marzeń życia, które wie, jak żyć, także jako człowiek, w Jezusie Chrystusie, tak tam zostało objawione, nazywamy także szukaniem i znajdowaniem woli Bożej. Tak to nazywa Święty Ignacy. Ale to jest droga dostrojenia się do życia, które chce płynąć na jakiś nurt i zaprasza do współpracy, do bycia razem, kochania razem. Święty Ignacy używa obrazów ze swojego czasu, też je zaczerpnął z tych romansów rycerskich, ale teraz już w dobry sposób, już tam nie ma królewie, smoków czy tam czegoś. I mówi tak, tak jak dobry król, taki idealny jak z powieści, tego w rzeczywistości pewnie nie ma, zaprasza swoich poddanych na jakąś wyprawę, aby razem z nim zaprowadzili ich ład, sprawiedliwość, różne są cele tych wypraw tak królewskich. Tak samo Pan możesz się poczuć, kiedy się tak mówisz, to oczywiście tych obrazów dzisiaj może mniej rozumiemy, czy nie zawsze one są kulturowo dla nas takie namacalne, emocjonalne. Tak samo ty możesz się poczuć, że Pan Bóg ciebie tak wybiera i zaprasza, żeby się razem z Nim kochał ten świat. Tym, który najbardziej ukochał ten świat, stając się na tym świecie w pełni ludzkim, jest Jezus Chrystus. Dlatego razem z Jezusem Chrystusem, ucząc się od Niego, naśladując Go, możesz nauczyć się, jakie w dzisiejszych czasach Pan Bóg ma marzenie i w jaki sposób Jezus Chrystus, nieustannie wcielony, działający w świecie i rozwijający się nieustannie, tak? Dojrzewający nieustannie, także poprzez cierpienie, gdy Pan Bóg też trochę mówi, o jakby trwaniu i dopełnianiu cierpień Chrystusa, aby ponownie zmartwychwstawać. Możesz razem z Chrystusem być Jego towarzyszem. To jest takie bardzo jezuickie, bardzo ignacjańskie, taki model myślenia Ignacy proponuje. I ponieważ w tamtych jego czasach to było przeżycie kulturowe, że król mnie wybiera, jak to niesamowicie jestem obdarzony godnością, honorem, jest taka wyprawa i będę z nim razem. To nie jest wyznaczenie mi zadania do mojego samodzielnego wykonania bez niego. To jest zaproszenie, żeby razem z nim spełniać marzenia odwiecznej miłości i źródła wszelkiego życia, które wie, jak żyć i jak kochać dzisiaj. A zatem wchodząc w rozeznawanie, kiedy mamy już świadomość, że mój stary człowiek chciałby mieć strategię przetrwania i użyć Pana Boga, żeby nie czuć się takim samotnym, takim biednym, takim bezradnym i tak dalej, mając tę świadomość, wchodzę w rozeznawanie nie z punktu widzenia odrębności i napięcia i tego, że Pan mi coś każe, jak mi coś wykonać. Wchodzę w relację bycia razem i współkochania, tak jak to dzisiaj jest potrzebne. W ogóle przychodzimy na ten świat, tak sobie myślę czasami, usłyszałem to gdzieś, ale usłyszałem to z pół roku temu, może rok temu i nie przestaję o tym myśleć. Przychodzimy na ten świat, ponieważ w wieczności jest jedność z Panem Bogiem. Tak wszystko jest pojednane, wszystko jest w komunii, doskonałej harmonii. Bardzo po ludzku mówiąc, wydaje się, że nie ma tęsknoty, nie ma przepływu, nie ma pragnienia. Więc być może przychodzimy na ten świat, godząc się na chwilową rozłąkę, żeby zacząć tęsknić, żeby zacząć marzyć, żeby dążyć do zjednoczenia, żeby dążyć do komunii. Cudownie Pan to wymyślił. Ile się miłości wtedy dzieje, którą wtedy na ziemi można widzieć, można poczuć, można dążyć, tak można realizować. No i Ignacy ma taki model, że Bóg zaprasza, ale ponieważ zaprasza człowieka, który ma ten swój ciężar starego człowieka, no ten człowiek trochę musi poanalizować, porozeznawać, tak, te różne swoje poruszenia wewnętrzne, doświadczenia, aby w tym wszystkim rozpoznać autentyczne pragnienie Pana Boga, czyli Jego wolę. No i do tego u Ignacego służą te ćwiczenia duchowe, tak? To już widzieliśmy, ale to powtórki. W ten sposób modlitwy, te etapy drogi, ten etap uzdrowienia naszych zranień, czyli tego starego człowieka, potem etap zażyłości z Jezusem, uczenia się od Niego, jak odkrywać marzenia Ojca. Więc do tego służy oczywiście język Ignacego, no to będzie usunąć z duszy wszelkie nieporządkowane uczucia, a po ich usunięciu szukać i znajdować wolę Bożą w usposobieniu swego życia, żeby służyło dla zdrowia duszy. To ćwiczenie, czy ta modlitwa, którą mieliśmy przed kolacją, miała nam dać takie doświadczenie, które święty Ignacy daje temu, kto modli się jego metodą w rekolekcjach w tym milczeniu, w czasie takiej medytacji pod krzyżem. na zakończenie etapu oczyszczenia, zanim wejdzie się w etap wyobraźni, marzeń, bycia z Jezusem. Ignacy stawia człowieka przed krzyżem. I chodzi o to, że człowiek grzeszny mówi, jak to jest, że ty jako człowiek tak kochasz. Ignacy każe rozmawiać. Rozmawiaj z Jezusem, jak to jest, że on tak kochał, że stał się człowiekiem, że oddał życie za moje grzechy. To jest choć o takie doświadczenie, że jestem kochany jako grzesznik. A skoro jestem kochany jako grzesznik, no to cóż innego mam robić, jak nauczyć się takiej miłości, która kocha grzeszników? To cóż mogę uczynić w takim razie dla Chrystusa? Bo dlaczego właśnie jest to rozdzielenie osób, żeby coś czynić dla, bo tak jest w Trójcy Świętej, Ojciec coś czyni dla Syna. I jeżeli opisujemy relacje wspólnotowe wewnątrz Trójcy, to każda z tych osób jest relacją dającą się. To ja się też uczę i Ignacy to mówi, to dla Chrystusa. Niech on będzie tym znakiem, tą osobą, dla której będziesz się zastanawiał, co tutaj raz dobrego ze swoim życiem zrobić. Skoro już nie chcesz grzeszyć i używaj swojej wolności do tego, żeby się zabezpieczyć, to teraz możesz użyć swojej wolności jak Jezus. Do kochania bardziej. Mówiliśmy o tych typach rozeznawania. Czasami to rozeznawanie duchowe wydaje się być taką grą w szachy, tak, gdzie nam podpowiada dobry anioł, ale my tak naprawdę gramy. To jest takie bardziej dramatyczne pokazanie tego. Natomiast to, co ja wam opowiadam, jest myślę troszeczkę lepsze. Kiedy rozeznajemy w takim razie różne stany wewnętrzne, aby wśród nich rozpoznać, które z nich, z tych poruszek, na tym była ta konferencja, mówią mi o Bożym marzeniu, a które mnie od Bożego marzenia odciągają, możemy doświadczać dwóch podstawowych poruszeń czy stanów duchowych, które także wyrażają się trochę w emocjach. Ja o nich wspomniałem bardzo krótko wcześniej, tutaj mamy pozbierane. Pocieszenie duchowe. Przeżywam je jako miłość ku swemu Stwórcy i Panu, miłość także do rzeczy stworzonych. Wszystko jest dobre, co Pan Bóg stworzył. Sposób używania może być dobry lub złe, rzeczy są same w sobie dobre. Może być to także ból, to jest pocieszenie duchowe. Jeśli z powodu grzechów mam żal za grzechy, to to jest i to mnie przybliża do Boga, to to jest pocieszenie. Wszystko, co przybliża do Boga, jest pocieszeniem. Z powodu męki Chrystusa kocham Jezusa i cierpię, że On cierpi. Czy innych rzeczy skierowanych do służby Jego chwały. Wszelkie pomnożenie wiary, nadziei, miłości. To jest pocieszenie, to mówi święty Ignacy. Pocieszenie jest znakiem, tak jak radość tutaj była znakiem, że coś Bożego mnie pociąga, czegoś Bożego pragnę. Więc jeśli mam więcej wiary, ufności, nadziei, miłości, to to jest znak, że to moje pragnienie, czy marzenie, czy jakiś pomysł, który mi przyszedł do głowy, jest jakoś Boży. Radość wewnętrzna, która wzywa do rzeczy niebieskich, do zdrowia własnej duszy, daje odpocznienie, uspokojenie. Tak, ja sobie tutaj zaznaczyłem taki alarm, żeby zrobić przerwę. I w związku z tym, jak skończę ten slajd, to wywietrzymy salę. I potem będziemy to mówić. Odpocznienie w swoim Stwórcy i Panu. Pocieszenie duchowe to ma też swoje skutki. Myśli płynące z pocieszenia to mówią mi, że dam radę, z Bogiem wszystko mogę, wyjdę naprzeciw trudnościom, Panie ze mną. Natomiast strapienie duchowe jest sygnałem, że Bóg myśli o czymś inaczej niż ja. Jest sygnałem, że nie tędy droga. Jest sygnałem, że włączył się mój instynkt przetrwania i mój stary człowiek zaczyna przejmować kontrolę, żeby się zabezpieczyć, mieć swoją strategię. I wtedy doznaję jakiejś ciemności w duszy, mam takie doświadczenie, jakby, tutaj przeskakuję, tu jest gdzie ten wskaźnik, jakby moja dusza była oddzielona. Nie naprawdę, teraz nie widzimy słońca, ale słońce jest. Gdyby nie było słońca, tutaj byłaby zima kosmiczna. Więc słońce jest, ale go nie widać. Mamy takie wrażenie czasami w strapieniu duchowym, jakbyśmy byli odłączeni. Jest to taki kierunek, który mnie pogrąża w tych moich strategiach ochronnych, czyli wadach i grzechach. Że ten kierunek, no ja jednak muszę się obronić, ja jednak się boję, no ja jednak, no bez tej strategii nie mogę. Tak? To poruszenie strapienia skłania do niewiary, nieufności. Wiesz, jest nadzieja, w tym jest brak miłości. Ta dusza jest wtedy leniwa, letnia, smutna, poruszona do rzeczy niskich i ziemskich. No tylko tu się muszę zabezpieczyć, tu muszę coś zrobić, tak? Nie, no to ponad myśli. Jakieś zakłócenie w duszy i myśli przeciwne idące ze strapienia, dotyczące sytuacji duchowej. W tej takiej samej sytuacji, jak tutaj myślałem, że dam radę z Bogiem, to tutaj w takiej samej sytuacji typu, no muszę zrobić coś z jakimś wyzwaniem, ale ktoś w sytuacji pocieszenia mówi super wyzwanie, rozwinę się, a ktoś w sytuacji strapienia mówi, o rety, nie dam rady, to nie ma sensu, Bóg mnie zostawił, kazał mi coś zrobić, jestem cały. Ponieważ następny slajd będzie najbardziej szokującym slajdem z tego skupienia. Musimy przedtem wywierczyć salę. 8 minut za 10 minut wracamy. Podstawowa prawda w rozeznawaniu woli Bożej jest taka, że decyzję podejmuje Pan Bóg. Dlatego nie jesteśmy na szkoleniu z podejmowania decyzji. Jesteśmy na skupieniu, o którym mówimy, jak znajdować i wybrać i rozeznać wolę Boga. Jeżeli Bóg jest życiem, które wie jak żyć, w Jezusie Chrystusie wie jak kochać świat także grzeszny, to Pan Bóg wie, jak rozwiązać wasze osobiste dylematy i wasze wspólnotowe dylematy. Jeśli chcecie wiedzieć, co Pan Bóg wie, to Go zapytajcie o Jego marzenia i o decyzję, jaką On podjął. Nie musicie jej wypełniać, absolutnie wolną wolę. Nie musicie nawet chcieć poznawać. Ale jeśli chcecie poznawać, to nadal macie wolną wolę. Jak poznacie wolę Boga, nadal można powiedzieć, ale nie chcę jej spełnić.
A jak to usłyszeć? Jak się dowiedzieć?
O tym będzie cała druga część tej konferencji. Po części mówimy, ale będziemy to wszystko zbierać, tak? Czyli rozeznawanie ignacjańskie jest takie, mam zaufanie, że miłość wie, jak mnie kochać, moje sprawy w świecie grzesznym, kochać cały świat i chcę się tego dowiedzieć, przez wyobraźnię chcę z Jezusem porozmawiać i wyobrazić sobie, jakby to było, gdybym tak kochał jak On. I mam znaleźć tę Bożą decyzję, to jest Jego wola i potem wypowiedzieć zgodę lub niezgodę. Mój wybór to jest wybór tego, co Pan Bóg zdecydował w mojej sprawie. Bo do tego potrzebujemy, ten slajd już widzieliśmy, więc tego nie będziemy tutaj na to patrzeć. O co chodzi w rozeznawaniu? Chodzi o to, aby rozróżniać, co się dzieje we wnętrzu człowieka, by móc podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Musimy za chwilę zdefiniować, czym jest wola Boża, za chwilę to będzie. Czy rozpoznać w sobie to, co mnie upodabnia do Chrystusa, by za tym pójść, jest rozeznawanie. Zastanawianie, rozumienie tego, co się w moich poruszeniach dzieje, rozeznanie i ponazywanie, czyli rozumienie świadomość, jest w tym także decyzja, co z tym zrobię, czyli aby za tym pójść i co mnie oddala, aby to odsuwać od siebie, co mnie nie czyni człowiekiem podobnym do człowieczeństwa Chrystusa, to człowiekiem żyjącym według schematów i strategii zabezpieczeń. Kiedy mogę rozeznawać? Dobrze, no ten slajd to nie jest taki mój do końca. Kiedy mam więź z Bogiem, kiedy mam więź ze sobą samym, ale to jest ważne, tak? Czyli mogę jakoś mój świat wewnętrzny ponazywać, rozumieć. No to jest droga świętego Ignacego, że ja mój świat poruszeń, uczuć, myśli, pociągnięć woli, rozumiem i jestem w stanie go jakoś ponazywać. Kiedy mam wystarczającą wolność wewnętrzną, o tym jeszcze musi być trochę, kiedy mam zdolność do zatrzymywania się refleksji, kiedy mam zgodę na powolny proces i drogę rozwoju. Czym jest zatem wola Boża? Wola Boża to miłość, która szuka sposobu wyrażenia siebie w konkretnych okolicznościach, czyli pragnie ukonkretnić się w moim życiu. To jest definicja woli Bożej. Wola Boża jest to miłość, która pragnie wyrazić siebie w konkretnych okolicznościach. Rozmawiałem z kimś w czasie przerwy, i zapisałem, rozumiem, że mogę to powiedzieć, że kiedyś jak myślałem słowo wola Boża, to ogarniało mnie przerażenie. Jak zrozumiałem, że wola Boża to miłość, to jestem w zupełnie innym świecie. Czyli wola Boża to jest miłość. Jeżeli szukamy woli Bożej, szukamy miłości. Szukamy rozkazu, polecenia bezdusznego starca siedzącego na tronie i wkurzonego. Tak? To jest takie zachowanie wyobrażenia. Stary facet siedzi na tronie i jest generalnie wkurzony. W kulturze to jest Pan, nie? A w kulturze katolickiej też tak. Jeśli Pan Bóg jest miłością, więc Jego wola to nic innego jak miłość. Czyli ponieważ kochać można na mnóstwo sposobów, więc zawsze szukam woli Bożej dla mnie, nie dla innych. Pan Bóg mi powiedział, żebym tutaj powiedział, co masz zrobić. Straszne rzeczy się w tych wspólnotach czasami dzieje. Czyli szukam woli Bożej dla mnie. Pan Bóg mi powiedział, że masz kochać i jak drugi o sobie powie coś podobnego, zaczyna się tworzyć wspólnota, tak? Wspólnego kochania. Czyli jak ja mam bardziej kochać, jak mam być bardziej podobny do Boga w miłości. Rozeznawanie jest odkrywaniem w sobie i interpretowaniem głosu Boga w moim życiu, który mi mówi: kochaj, żyj, rozwijaj się w miłości. Pozwala mi też zdecydować, jak konkretnie tę miłość wcielić w życiu, na przykład w jakim powołaniu, w jakim sposobie realizacji. Do tego wszystkiego jest nam potrzebna także wolność. Ignacy kładzie na to duży nacisk. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że stary człowiek w nas ciągle wolny nie jest, tak? Bo on jest zmuszony do chronienia siebie. Dlatego Ignacy mówi, jeżeli wchodzimy w rozeznawanie woli Bożej, potrzebujemy być bezstronni, albo inaczej wewnętrznie wolni. Ignacy używa słowa jeszcze innego, mówi obojętni, ale po polsku potocznie obojętny to jest ktoś, komu nie zależy na czymś. U Ignacego to jest tłumaczenie bardzo dosłowne jego słownictwa. Bycie obojętnym to bycie wewnętrznie wolnym, bezstronnym, co do różnych opcji, które w tej sprawie osobistej czy wspólnotowej można by zrobić, ale ja nie staję po żadnej z tych stron, bo ja chcę się dowiedzieć, co myśli o tym Panu. Bądź wola Twoja, nie moja, niech Twoja miłość się dzieje, a nie moje zbyt ograniczone wyobrażenia o miłości. Tutaj mamy taki opis tego, na czym ta wolność polega. To jest z jakiej strony? Zdolność zrobienia w sobie przestrzeni na przyjmowanie rzeczywistości, wybieranie z nich tego, co bardziej prowadzi do spełnienia woli Bożej i zbawienia. Objawia się pewnym dystansem do stworzeń. Tak? Święty Ignacy tutaj łączy miłość do stworzeń i dystans. Tak Święty Franciszek zastrzeżył na przykład. Tak? Totalna miłość do całego stworzenia, pewne pochwale, znaczy stwórcy, zwierząt i wszystkiego, co żyje, i radykalne ubóstwo. Czyli mam pewien dystans, chociaż wszystko kocham. Bo nie jestem zmuszony w strategiach starego człowieka, żeby coś mieć. Bo przecież ojciec wie, czego mi potrzeba i ciągle mi daje. Jest to zdolność wybierania, a nie robienie, co mi się podoba. Wolność nie jest tym samym, co swoboda. Mogę siedzieć w więzieniu i być człowiekiem wewnętrznie wolnym. To jest również zdolność przyjmowania rzeczywistości. Jeżeli serce mam przytrzymane w sposób nieuporządkowany, czyli rządzi mną stary człowiek, jestem wtedy przywiązany do kogoś, czegoś i mówię: tak, Panie Boże, zrobię, ale tylko pod warunkiem, że będzie to w taki sposób bezpieczny dla mnie, przyjemny dla mnie itd. Będzie wtedy bardziej naginanie rzeczywistości do tego, do czego jestem przywiązany, aniżeli słuchanie głosu Boga w swoich, i swoich najgłębszych pragnień. W rozeznawaniu ignacjańskim słuchamy swoich najgłębszych pragnień, bo w nich jest boskość, jest Bóg, jest coś ponadczasowego. Jest, a zatem rozumiemy siebie, jeśli nam się gdzieś przychodzi do głowy taka myśl płynąca ze starego człowieka, który jest tylko na tym ziemi, tylko tu widzi horyzont rzeczywistości. Rozeznanie pyta, co mam wspólnego z Chrystusem, za którym idę każdego dnia? Idę i poznaję. Czy jestem coraz bliżej Niego? A może coraz bardziej od Niego odseparowany, włączony, czasem niewidoczny w sposób super. Czyli kluczem rozeznawania duchowego jest Jezus Chrystus. Droga ewangeliczna, na którą wzywa, by iść za Nim pod sztandarem krzyża. Sformułowanie pod sztandarem krzyża jest wzięte z medytacji świętego Ignacego, które pokazuje pewnej medytacji, jakoś komponuje taki rodzaj wspólnoty, on to nazywa takim obozem szatana i obozem Chrystusa. No i w obozie Chrystusa sztandar tego obozu jest krzyż. Stąd w rozeznawaniu przyglądamy się wszystkiemu, co się we mnie dzieje, by odróżnić te procesy, które mnie upodobniają do Chrystusa, od tych, które mnie od Niego separują, oddzielają, niszczą, więź. Tutaj nie chodzi o to, że mam umierać na krzyżu jak Chrystus, bo Chrystus ma swój sposób zbawiania świata. Jezus Chrystus Nazaretu ma swój sposób zbawiania świata. I dla Jezusa krzyż nie jest cierpieniem, chociaż jest fizycznym bólem. Nie jest wyborem. Jezus nie wybrał cierpienia, Jezus wybrał miłość. A to, że się objawiła z fizycznym bólem, to jest poboczne. Czyli nigdy nie szukamy, nie wybieramy cierpienia z Chrystusem, choć możemy wkalkulować takie konsekwencje wybór, wybieramy zawsze miłość z Chrystusem. Teraz będzie takich kilka slajdów, które pewnie będę przeskakiwał szybciej, nie wszystkie są, one są takie pozbierane tam z różnych rzeczy, więc w tym rozeznawaniu jesteśmy w pewnym kontekście. I to już opowiedziałem, tak? Bóg mnie stworzył, jestem zbawiony, jestem przywiązany, jestem też zbawiony, chcę służyć Panu Bogu dla większej Jego chwały. Jaki jest cel tego wyboru? Ignacy w taki sposób formułuje. Cel, po co wybieram, aby zbawić moją duszę? Jak można rozumieć słowo zbawienie duszy? Pewien jezuita amerykański, kiedy tłumaczył to sformułowanie świętego Ignacego, że człowiek jest stworzony, by Pana Boga chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił swoją duszę, tłumaczy to w taki sposób. Człowiek jest zaproszony do relacji z Bogiem, aby być z Bogiem wieczności i już na tej ziemi żyć coraz pełniej. Czyli zbawienie duszy to jest pełnia życia. Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Czyli celem jest mieć życie obfite. A jedynym satysfakcjonującym sposobem bycia, życia w obfitości jest oddanie całego siebie kochanym. Więc celem jest zbawienie duszy. Dusza się zbawia, czy jest zbawiana przez Pana Boga, kiedy nauczy się dusza, czy człowiek, bo używamy języka Ignacego, ale teologia w XVI wieku troszkę zawiążała różne pojęcia. Tak? Czyli uczymy się, jak żyć w pełni, jak w pełni nie bać się oddać siebie, bo nigdy nie siebie nie stracę. Ciągle będę miał znowu coś do dania, jak oddam swoje życie na sposób śmierci fizycznej mojego biologicznego ciała, to i tak je odzyskam, jak to się odbywa. A zatem, jeśli wybieramy wolę Bożą, to jest środek do pełni życia z Bogiem. Nie środek do większej przyjemności, nie środek do większego komfortu, nie środek do większej skuteczności. Nasze ego chce być skuteczne, bo chce być skutecznie, nasze ego, czyli stary człowiek chce być skuteczny, bo chce się skutecznie zabezpieczyć. Wybieramy środek. Kiedyś jeden z jezuitów miał taką konferencję wewnętrzną i mówi, słuchajcie, święty Ignacy mówi, że celem jest zbawienie duszy. Celem naszego życia, także zakonnego, no jest pełnia życia, zbawienie duszy. Więc nasze powołanie i ta wspólnota to tylko środek. Zdajemy się zwariować, nie lubię jakiegoś współbrata, tylko środek. Jestem w konflikcie z żoną czy z mężem, małżeństwo to tylko środek. Ale to jest dobry środek. Więc się zaangażujmy w realizację, tak? I podjęcie tego środka. A zatem celem zawsze jest pełnia kochania, zbawienie duszy, życie wieczne z Bogiem na wieki, tak? Być z Bogiem na wieki, pełnia życia, żyć bardziej, pełniej już teraz. Wybieramy rozwiązanie naszych dylematów, będzie jakiś środek, kolejny krok w drodze do pełni. Szukamy i wybieramy, decydujemy, że realizujemy wolę Bożą. To już tłumaczyłem, to jest tak, mi się trochę powtarzało. I teraz tak, jak doświadczamy pociągnięcia, jak można rozpoznać wolę Bożą, tam było takie pytanie. Przez pociągnięcia, ta miłość, która chce się wyrazić w konkretnych okolicznościach, pociąga mnie do wspólnego kochania. Może mnie pociągać przez wewnętrzne pragnienie, nasze marzenia, tak, dające znać o sobie przez poruszenia wewnętrzne, które się rozpoznaje. Mam myśli związane z jakimś pragnieniem, całą gamę uczuć, tak? Mam właśnie wyobraźnię, coś się moje dzieje. Różne są przeżycia wewnętrzne i ta miłość, która zaprasza mnie do współkochania, daje mi znaki wewnętrzne. Może mi też dawać znaki zewnętrzne, tak zwane znaki czasu. Jakieś wydarzenia do mnie przemawiają, coś przeczytam, coś usłyszę, przypadkowego, niezwiązanego, bo nie na przykład na wykładzie teologicznym czy na jakiejś konferencji na YouTubie, tylko w sklepie, tak? I jak jestem nastrojony, gdzie mi Pan Bóg powie, gdzie, jak On chce rozwiązać mój dylemat, jakiego rozwiązania mojego dylematu, przed którym tutaj chcę mnie zaprosić, to usłyszę to w sklepie, na targu, w autobusie, w radio, będę mówić, nie wiem, o czymś. Ja usłyszę, bo jestem nastrojony, żeby usłyszeć, żeby szukać i znaleźć wolę Pana. Więc może też przyjść to z zewnątrz. A zatem, nie chodzi o metodę podejmowania decyzji, to już było. Jest drugie zdanie. Szukać woli Bożej. Pytamy Pana Boga, znaleźć ją, potem chcieć tego, co zobaczę, wolności, wybrać to, co znajdę, wykonać, potem na końcu dopiero wykonać, zrealizować. O tym takim procesie powiemy sobie bardziej szczegółowo jutro. Co potrzebne, aby podjąć decyzję? Świadomość celu, motywacja, czyli to jest cel tego, żeby owce miały życie i w obfitości. Ja, ale też inni wokół mnie. Jak ja będę szczęśliwy, to wokół mnie też będą szczęśliwi. Jak ja będę straszony, to wokół mnie też będą mnie straszeni. Tak to działa. Więc świadomość celu, pełnia życia. Wolność, bezstronność wobec ludzkich opcji, sposobów rozwiązania dylematów. Wystarczający czas i słuchanie języka poruszeń wewnętrznych, czy w szerokim sensie słuchanie miłości, słuchanie Boga, który jest miłością. Co tam jeszcze jest potrzebne? Ja mam takie rozproszone różne uwagi, więc jakoś ja to porządkowałem. Jest tak. Ignacy będzie mówił tak. Skoro mogę chcieć czegoś dobrego, bo już mój stary człowiek nie rządzi, on nie musi się zabezpieczyć, to mogę pragnąć czegoś najlepszego. Czyli mogę pragnąć lepszej niż do tej pory służby czy kochania Pana Boga. Mogę pragnąć większego uwielbienia Boga. Jak Pan Bóg przeze mnie zrealizuje moje marzenie i wszyscy zobaczą, że jestem super szczęśliwy i będą pytać, jak to się stało, to jak Jezus mówi, niech ludzie widzą wasze dobre uczynki, ale chwalą Ojca, który jest w niebie, bo to On zrobił. Ja się pozwalam poprowadzić. Ja mam taką wolność, takie kochanie, takie pragnienie Pana Boga, że ja mu siebie całkowicie oddaję, przeprowadź mnie przez ten dylemat. Według Twojej woli, czyli według Twojej miłości. I Ty będziesz przez to bardziej uwielbiony. To jest oczywiście hasło jezuitów, tak, na większą chwałę Bożą, ale właśnie ono się stąd bierze. Skoro mogę już, jako zbawiony przez Chrystusa i Jego przyjaciel, czy towarzysz, robić dobre rzeczy, to czemu nie robić najlepsze? Jacy to tam można zrobić po swojemu, no, takie mam kasełko duchowości mesjańskiej. Ponieważ nie wiemy po polsku, to trzeba tłumaczyć na różne sposoby. Używam łacińskiego słowa, mówię, to jest zasada magis. Magis znaczy więcej albo bardziej. W jednym słowie się tego nie ma po polsku. Więc mogę, tutaj mamy to magis, tak? Większa miłość, większe podobieństwo do Jezusa. Jeśli są dwa dobra tak samo dobre, to Jacy każe szukać lepszego. Kiedy człowiek nawraca się z grzechu, nawraca się od złego do dobrego. Kiedy człowiek idzie za Jezusem, nawraca się, nadal się zmienia od dobrego do lepszego. Taka jest perspektywa świętego Ignacego. Jak jestem już dobry, to jeszcze za mało dla Ignacego. Mam być lepszy, a nie ludzką doskonałością i bez grzesznością czy bezbłędnością. No i to nie jest dla mojej korzyści, tylko to jest dla uwielbienia Pana Boga, to nie jest dla rozwiązania problemu. Jeżeli to jest problem, to sobie to rozwiąż. Jeżeli chcesz, aby w Twoim życiu zraziła się wola Boża i życie dało Ci taki dylemat, to nie przestawaj obserwować poruszeń i słuchać Boga, jak On chce to wyrazić. Należy też kochać rozwiązanie, jakiekolwiek Pan Bóg da. Więc mówi, miłość, która mnie porusza i skłania do wyboru takiej rzeczy, ma stępować z góry, z miłości Bożej. Że to ten, co dokonuje wyboru, ma najpierw odczuć w sobie, że ta miłość, którą odczuwa w większym lub mniejszym stopniu do rzeczy będącej przedmiotem wyboru, jest wyłącznie miłością dla swojego Stwórcy i Pana. Ja nie kocham tych środków, ja kocham Boga, który przez te środki okaże większą miłość. Ale chodzi o to, żeby mieć jakiś kontakt z tą wewnętrzną miłością Pana Boga, miłością do wszystkiego i samemu kochać przede wszystkim, kochać rzeczy, ale na co on mówi, w Stwórcy i Panu albo ze względu na Boga. W Watykanie jest taka kaplica, którą jezuita, artysta, który z kamyczków układa mozaiki, się nazywa ojciec Marko Rupnik, ojciec ze Słowenii. Jest taka kaplica na Watykanie, która na zlecenie papieża jeszcze na Pawła II, kaplica się nazywa Ledebitowi z Matem, przystroił tymi mozaikami. I są tam różne wyobrażenia, także życia wiecznego. I w pewnym momencie jest taki orszak osób idących do nieba, które niosą ze sobą narzędzia swojej pracy. I jedna z osób niesie laptopa. No i oczywiście wszyscy pytają artystę, jezuity, dlaczego? On jest bardzo zakochany i dobrze bardzo zna teologię chrześcijańskiego wschodu. I mówi, jest taki jeden, taka jedna nazwiska, tak? Taka jedna koncepcja, że wszystko, co kochamy na tym świecie, zostanie przez miłość przemienione i będzie z nami na zawsze. No więc czemu nie laptop? Jeśli go kocham, używam go do dobrych rzeczy, tak, nie jestem u niego uzależniony. Następny slajd mówi znowu o tej wolności, o tych hasełkach ignacjańskich, tak? Wolność, czyli obojętność, czyli bezstronność. Czyli ja nie mówię Panu Bogu, ja bym wolał tę opcję, ale aby nie wolał tamtej opcji. To jest trudna wolność, ale konieczna, tak? Żeby naprawdę chcieć Boże marzenie o tym, żeby mi nie zakłócało odbioru moje upodobania. Więcej o tego się sprawdza. Tak, czyli też, no i magis, już to już było troszkę powtarzane. Teraz tak, ja przeskoczę, bo nie chcę tak szczegółowo teraz tu się zajmować. Teraz tak, kryteria. Kiedy rozeznaję i rozeznaję na zasadzie badania poruszeń wewnętrznych, szukam tego, co przyniesie lepszy owoc, czyli większą chwałę Pana Boga i tak dalej. A zatem czym to też nie jest? Nie jest to jakiś sukces dobro inny, czy chodzi o jakiś dobro innych, niekoniecznie jakiś sukces. Prawdopodobieństwo większego owocu. Która możliwość przyczyni się bardziej do budowania sprawiedliwości, pokoju, wiary i miłości na tym świecie? Gdzie doświadczam większego pocieszenia, czyli nie przyjemności, tylko większego pociągnięcia do kochania Boga, do wiary, do zaufania, do nadziei, do miłości. To wszystkie te określenia, które nas nazwą doświadczeniem pocieszenia. Gdzie mam większe pocieszenie? Mogę mieć zadowolenie, kiedy rozmyślam z jakiejś opcji, ale mogę mieć większe duchowe pocieszenie, kiedy myślę o jakiejś innej opcji. Jak Ignacy leżał tam sobie na łóżku, to miał przyjemność z tego, że myślał o tej królewnie, prawda? A potem usychało. A jak myślał o świętych, to trwało. Miał większe pocieszenie. Wraz z możliwości przyniesie mniej więcej radości, nadziei, poczucia bezpieczeństwa, sensu wewnętrznego, spokoju duchowego i spełnienia. Oba kryteria mają się uzupełniać i przenikać. To już mówię, wybieramy miłość, a nie krzyż. Jeżeli z danym wyborem, z daną opcją, którą Pan mi pokaże, że i pragnie, wiąże się trud, to co? Nie rozwinie. Jeśli jakiś jest krzyż towarzyszący. Wydaje mi się, tu są jeszcze takie wskazania, że na przykład przy Boże stanie życia. Musimy określić cel wyboru, czyli większa chwałość. Przedmiot wyboru, no jakiś dylemat, tak? Jedna i druga opcja, ewentualnie trzy, tak? Potem, tu jest do tego, co ja z tym zatrzymuję. Jakimś kryterium jest, że to jest dobro też dla Kościoła. I że Kościół, jeżeli to dotyczy jakiegoś podjęcia, jakiejś działalności w Kościele, potwierdzi i to, że Pan Bóg tutaj działa. Ja na tym zakończę, ponieważ następny slajd widzę, że dotyczy tego, co będziemy jutro mówić i ten, który mam w tej wersji jest niekompletny. Troszeczkę zbierając tak zupełnie spontanicznie. Decyzje w sprawach naszego życia, to jest obrazowe mówienie, tak? Ale no, tak mi się posługuje. Decyzje podejmuje Pan Bóg. Ten rozeznawanie woli Bożej, która jest miłością, jest odkryciem, jaką decyzję Pan Bóg podjął w tej sprawie. I wybraniem Jego decyzji. To jest wybór ignacjański. To znaczy, że ja mam zaufanie do miłości, która wie, jak kochać. I wie, jak kochać na sposób ludzki, bo Jezus Chrystus mi to pokazał. I ja idąc z Jezusem, uczę się, także wyobrażając sobie, na przykład używam wyobraźni. Mam te dwie opcje do wyboru. Możecie to zastosować na przykład na tej swojej osobistej sprawie. Wyobraź sobie, jak ktoś powiedział marzeniu, że jakby się już spełnił, jakby się już spełnił jedna z tych opcji. Jak się z tym czujesz, to już jest spełnione. Jesteś już taki, stałeś się kimś innym przez realizację tej opcji A. Jak się z tym czujesz, jak ci z tym jest? I tak na przykład cały dzień czy dwa, bo tutaj to nie wystarczy co czasu, tak? Bądź sobie takim człowiekiem, który już dokonał tego. Wyobraź sobie, że już jest dokonany. Kolejne dwa dni czy trzy, wyobraź sobie, że dokonałeś wyboru opcji B. Tutaj mówimy o tym ludzkim wymiarze. Także wydaje, podnoszę sobie do tego, że Pan już wybiera. Wydaje ci się, że i sprawdzasz w tym procesie, że Pan Bóg pragnie raczej opcji B niż A, którą byłeś przez dwa dni, tak się przyglądałeś, jak ci z tym jest. To teraz wydaje ci się, bo jeszcze nie wiesz, jeszcze nie masz pewności. Tej pewności powiem już jutro, bo teraz chcę zakończyć, bo jeszcze będzie takie ćwiczenie na końcu. Więc jeśli nie masz pewności, przeżywasz kolejne dwa dni, czując całym sobą, że już się zrealizowała ta druga opcja. I jak ci teraz z tym jest? I tutaj będzie coś z tego Ignacego, tak? Że jak myślę o tym, no obie rzeczy fajne, ale jak się w którąś zaangażuję, to któraś z nich nie będzie większym pocieszeniem, zacznie się albo strapienie, albo po prostu będzie jakieś takie uschnięcie energii życiowej, motywacji. A w tej drugiej będzie, cały czas jestem rozwinięty, będę szczęśliwy, jak to się spełni. To znaczy, że to jest jakaś pełnia życia. A zatem takich narzędzi, takich drobiazgów jest jeszcze sporo. No, można, no właśnie, o tym wiele mówić. Niektóre z tych rzeczy też nie robi się nawet w czasie procesu rekolekcyjnego, kiedy rekolektant staje przed jakąś decyzją albo reformą swojego życia, taką, w sensie, że coś bardziej jak Chrystus żyć niż jak do tej pory, albo jeśli może podjąć wybór powołania do powołania, bo oczywiście pod jakąś decyzję pod tytułem więcej pracy, mniej pracy, zmienić pracę, coś w rodzinie, coś zaangażowanie. Nie wszystko się tłumaczy wszystkim. Czasami konkretny człowiek potrzebuje poświęcić więcej czasu na dotarcie tej swojej wolności i bezstronności, bo tutaj na te ręki starego człowieka. Zatem potrzebuje bardziej użyć wyobraźni i nie jest jasne, której opcji jest więcej pocieszenia, no to spędza sobie na przykład jeden dzień kolekcyjny cały, jak gdyby to było w jednym wyborze, wydaje się, że Pana Boga decyzji i drugim. Są takie podpowiedzi, które pasują do konkretnych osób, wszystkiego się, nie da też tak powiedzieć, wygląda. W każdym razie, jesteśmy zaproszeni, aby razem z Bogiem kochać, współkochać na sposób ludzki, czyli naśladując Chrystusa, który wie, jak kochać po ludzku i ten świat grzeszny, miłością ofiarną, a w konkretach to mogą być bardzo proste rzeczy, troszkę bardziej w konkretnych zdarzeniach dnia codziennego, rodzinnego, wspólnotowego. Pan Bóg mnie w tym prowadzi, miłość do tego pociąga, ale jest też ciekawa, jak w tej osobie, którą ja jestem, boskiej, czyli dziecku Bożym, zbawionym, czyli przynależącym już do Boga, jak Boże marzenia teraz we mnie się, się nazywają, się wyłaniają. Jak Boże pragnienia we mnie jestem w stanie nazwać, jak Boże marzenia we mnie, jako dziecku Bożym, mającym takie same pragnienia jak Ojciec, czyli rozwoju miłości i głoszenia jej wszystkim, którzy nie wiedzą jeszcze, że aż tak jesteśmy cudowni. Jak to, Pan jest ciekaw, Pan mi daje znać przez to, że ja też tego pragnę. Mam te głębokie marzenia, głębokie pragnienia. I jak ja będę szczęśliwy, chociaż to zabrzmi może egoistycznie, jak ja będę szczęśliwy, to świat będzie szczęśliwy. To nie chodzi o to, że ja mam być nieszczęśliwy. Jeżeli myślę o tym, że pójdę do zakonu, żeby Pan Bogu służyć, ale nie będę w tym szczęśliwy, to jak to mówi ojciec Leon Dawid, z gębą smutno jak cmentarz świata nie zbawisz. To ty nie idziemy na cierpiętnictwo. Mamy być szczęśliwi. To nie jest przeciwko nam. Mamy się przerażać wolą Bożą, bo nie ma takiego Boga, który jest straszny. To tylko nasz obraz. Na tym kończę, jak miałem 20 po.